Jolanta Grudzińska, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Goście Dnia. W studiu witam panią Barbarę Wojciechowską, przewodniczącą prezesa Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ciechanowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Witam również panią Eugenię Kaufman, wiceprezesa Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ciechanowie.
Witam.
W ramach dzisiejszego programu Goście Dnia kolejna audycja pod nazwą Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Są to audycje, przypomnijmy, z inicjatywą, których wyszło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Dodam, że program ten z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych będzie obecny na antenie Katolickiego Radia Ciechanów aż do października. Oczywiście o dokładnych porach emisji tego programu będziemy informować na bieżąco. Jak już na początku wspomniałam, dzisiejszemu programowi przyświeca hasło Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie. Jak byście panie zinterpretowały to hasło? Dlaczego te słowa są tak ważne? Pani prezes, bardzo proszę.
Może najpierw powiem, kto do nas należy, bo to jest podstawa, a później przejdziemy do tematu odnośnie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Koło nasze rzesze 140 osób. Są to osoby niewidome i słabowidzące z pierwszą lub drugą grupą z tytułu wzroku, czyli stopień znaczny lub umiarkowany. Na wzrok oczywiście. Teren obejmuje cały powiat ciechanowski i posiadamy troje dzieci. To jest kilka dzieciaczków.
Co było takim instynktem do powołania tego zarządu okręgu w Ciechanowie Polskiego Związku Niewidomych?
Po prostu, żeby osoby niewidome i słabowidzące mogły się spotkać, wiedzieć, jakie mamy ulgi, uprawnienia. Właśnie zapraszam do koła, żeby po prostu dokładnie osoby takie zapoznały się, co nam się należy, bo każdy, kto przychodzi do koła, to jest pierwsze pytanie, co z tego będę miał. Mhm. Czyli pierwszy temat to są ulgi. Druga sprawa to osoba przychodząca do koła, żeby nie czuła się intruzem, bo to nie jest jako biuro zapłacenie składek, tylko spotkanie się, porozmawianie na temat naszych problemów życiowych i jakieś odnalezienie się w ogóle w społeczeństwie. To jest na pierwszym miejscu, żebyśmy się nie zamykali w czterech ścianach, tylko aktywnie, jak i w rodzinie, w towarzystwie, tak samo i w kole, odnajdywali się, że jesteśmy tak samo jak osoby pełnosprawne, możemy funkcjonować w społeczeństwie.
Pani Eugenio, pani od początku wchodzi w skład zarządu Polskiego Związku Niewidomych?
Na drugą kadencję już jestem.
Jak pani wspomina te początki pracy w Polskim Związku Niewidomych?
My bardziej rozmawiamy. Mhm. Rozmawiamy, organizujemy różne wycieczki.
No właśnie, na czym polega pani działalność w związku? Czym się pani konkretnie zajmuje? Co spoczywa na pani barkach?
No wspólnie...
Służy radą. Mhm.
Służy radą prezes i wspólnie dyskutujemy, co będzie najlepsze dla naszych podopiecznych. Organizujemy, na Dzień Matki zorganizowaliśmy wycieczkę do lasu, ognisko. No i takie różne wycieczki organizujemy. Pomagam jako wiceprezes, swojej prezes i rozmawiamy dużo z naszymi podopiecznymi, doradzami.
Co dają takie rozmowy osobom niewidomym?
O, bardzo dużo, bardzo dużo. Ludzie do nas przychodzą w różnych względach.
I jakie są przeważnie tematy takich rozmów? Czego dotyczą?
Dotyczą, jak załatwiać się, to już pani prezes więcej w tym uczestniczy. Jak coś załatwić, czy coś, dużo problemów tacy ludzie mają. Także no, pomagamy jak możemy.
Pani prezes, co trzeba zrobić, żeby móc należeć do Polskiego Związku Niewidomych?
Podstawą to jest orzeczenie z tytułu wzroku, czyli tak jak wspomniałam, pierwsza lub druga grupa z tytułu wzroku. I wypełniamy kwestionariusz i to jest na tym wszystko.
I jak się pani współpracuje z osobami niewidzącymi, niewidomymi, niedowidzącymi? Czy ten wkład, jaki panie wkładacie w te rozmowy, w całość funkcjonowania Polskiego Związku Niewidomych, czy widać dzięki tym działaniom, że tym ludziom łatwiej jest odnaleźć się w społeczeństwie? Łatwiej odnajdują się w swoim życiu nie tylko prywatnym, ale także zawodowym?
Współpraca układa mi się bardzo dobrze, ponieważ też jestem osobą słabowidzącą, rozumie problemy osób osób niewidomych, słabowidzących. Mhm. Uczestniczę w różnych szkoleniach, co mogę potem przekazać swoim podopiecznym. Sama skorzystam, przekażę podopiecznym.
Właśnie zanim weszłyśmy tutaj do studia, mówiła pani o szkoleniu, na którym była w ostatnim czasie. Co się działo w jego trakcie? Jakie sprawy, jakie tematy zostały poruszane?
To szkolenie odbyło się w Bydgoszczy, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Tematem tego szkolenia było przedstawienie firm, które produkują sprzęt dla niewidomych. Może ja wymienię, jak one się nazywają, żeby po prostu ułatwić osobom niewidomym czy słabowidzącym, żeby po prostu zakupiły sobie sprzęt taki. Taka firma jak na przykład Harpo z Poznania, Altix z Warszawy. Te firmy mają sprzęt komputerowy udźwiękowiony, nawet właśnie dostałam płytę z syntezatorem mowy, że można, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to przekaże i sobie przegra.
Czy są to urządzenia, które naprawdę są niezbędne osobom niewidomym czy słabowidzącym?
To znaczy niezbędne, to podstawa, żeby funkcjonować i czy na otwartym rynku pracy komputer to jest podstawa teraz. A druga sprawa to było drugim tematem było tworzenie stron internetowych, właśnie co ja osobiście skorzystałam z takiego szkolenia. No, że myślę, że jeszcze troszeczkę popracuję nad tym tematem, bym chciała założyć stronę internetową w naszym kole.
Mówiła pani prezes o tym, że ludzie często przychodzą i pytają się, co będą mieli z tego tytułu, że należą do związku. Pytają o ulgi, o przywileje, jakie przysługują osobom należącym do związku. Powiedzmy zatem o tym.
Jeżeli chodzi o ulgi podatkowe, to mówiłam poprzednio, że to tak, mamy na przewodnika 2280. Na psa przewodnika też jest taka sama kwota. Tak samo jest na samochód wykorzystywany do celów rehabilitacyjnych, do przewozu, na zabiegi rehabilitacyjne. Mamy przywileje w komunikacji PKP, PKS. Pierwsza grupa ma 49 ulgi procent, a druga grupa ma 37%, cóż tak dokładnie powiem. Mhm. A 95% ma ulgi przewodnik. To jest jeszcze przy zakładaniu instalacji telefonicznej też jest refundowane i o połowę płaci grupa pierwsza abonamentu.
Czy ludzie często korzystają z tych ulg, o których pani mówiła, czy też wiedza osób niewidomych, słabowidzących jest dość słaba w tym zakresie? I co trzeba zrobić, żeby móc korzystać z tego typu ulg?
Co trzeba zrobić? Troszeczkę to mamy ograniczenia, bo kiedyś były ważne na przejazdy, na przykład nasze legitymacje członkowskie Polskiego Związku Niewidomych. Teraz są ważne z Powiatowego Zespołu Orzecznictwa Osób Niepełnosprawnych. To jest na podstawie jeździmy na tych legitymacji.
Ważną sprawą dla osób niepełnosprawnych są też wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych. Czy wiele ich działa w naszym kraju? Czy stać osoby niewidome, słabowidzące na tego typu rehabilitację?
To znaczy, do tej pory jeździliśmy co rok i dostaliśmy dofinansowanie.
I skąd to dofinansowanie było do tej pory?
Z Rodzinnego Centrum Pomocy Rodzinie.
Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
A w tym roku bardzo mało osób z tego skorzystało, no bo nie było finansów. Także jeżeli coś dostaniemy, ale ludziom jest bardzo ciężko nawet i na tę dopłatę mieć.
Dlaczego te trudności rehabilitacyjne są tak ważne?
Ważne są, bo ludzie są z różnymi schorzeniami.
I jaka atmosfera panuje wtedy w takich ośrodkach rehabilitacyjnych?
No, atmosfera to jest wspaniała. Tak jak my jedziemy grupą z naszą prezes, no to tak jak w rodzinie. Wszyscy razem, wszyscy się znamy. No i jeździmy przeważnie do ośrodka takiego dla niewidomych. Czujemy się tam jak w swoim domu. Ludzie chętnie chcą korzystać. No w tym roku bardzo mało pojechać.
Ze względu na te finanse, brak dopłaty.
Brak dopłaty, a nie każdego stać.
Może ja jeszcze dodam, że są, to jest taki ośrodek PZN-owski w Ustroniu Morskim, nazywa się Klimczok, do którego właśnie najczęściej tam jeździmy. Jest ośrodek w Muszynie i Raj w Ciechocinku. To są trzy takie ośrodki Polskiego Związku Niewidomych.
Chciałabym, abyście panie powiedziały o tym, jakie są największe problemy osób niewidomych i słabowidzących. Które z tych spraw chciałyby panie, aby zostały rozwiązane jako pierwsze? Czy są to większe środki, nakłady finansowe, na przykład na turnus rehabilitacyjny, czy też może większe dofinansowanie na sprzęt, który jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu dla każdej osoby? Co takiego jest, która ta dziedzina, sfera stanowi taką największą bolączkę?
To zależy w zależności od wieku. Jeżeli osoba jest młoda, skończy szkołę
ogólnokształcącą,
ogólnokształcącą dla młodzieży zdrowych, potem idzie na studia, taka osoba powinna pracować. Dużo osób, właśnie 40% w związku niewidomych młodzieży nie pracuje, także to jest znacząca ilość i to są osoby z wykształceniem i średnim i po studiach.
Czyli są to osoby, które na pewno chcą to zatrudnienie podjąć i nie mogą.
Dlaczego? I nie mogą znaleźć pracy.
Z jakimi powodami spotykają się osoby niewidome, słabowidzące, idąc do pracodawcy, chcąc podjąć zatrudnienie?
To znaczy, chyba pracodawcy nie wiedzą, jakie mogą mieć przywileje z tytułu zatrudnienia nas.
Jakie? Jakie zatem? Powiedzmy o tych przywilejach.
Bo w zależności od grupy niepełnosprawności mają dofinansowanie na przystosowanie stanowiska pracy, czyli zakup biurka, tak jak to się mówi, wymalowanie ścian, a przede wszystkim komputer udźwiękowiony, czyli to pracodawca może sobie zrefundować, także pracodawcy chyba nie wiedzą na ten temat i to powinno być, ale z taką nowością powiem, że właśnie się dowiedziałam, że jest taki program teraz dla prowadzenia księgowości udźwiękowiony. 10 firm w Polsce zatrudnia osoby niewidome i które prowadzą księgowość, pełną księgowość. Mhm. To jest udźwiękowione, to dopiero rozpowszechnia się to, bo jeszcze Zarząd Główny Związku Niewidomych tak jeszcze to nie rozpropagował, ale myślę, że dużo osób z wykształceniem ekonomicznym sprawdzi się w tym i odnajdzie pracę.
Czy są jakieś zawody, których osoby słabowidzące, niewidome nie mogą wykonywać?
Są takie osoby. Mhm. Są takie
Mówiła
osoby.
Pani, że na szkoleniu, na którym była pani obecna, byli i prawnicy, i lektorzy, osoby oczywiście niewidome. Czyli stanowi to najlepszy dowód na to, że jednak dla chcącego nic trudnego i osoba, która nie widzi, bez problemu może znaleźć zatrudnienie, jeżeli tylko tego bardzo chce.
Tak, wiara w siebie i jeżeli chce pracować i nauczyć się, to różne pomoce techniczne pomogą w tym i się sprawdzi taka osoba i będzie aktywna na rynku pracy. Po prostu to chciałam poruszyć, że podstawą osoby niewidomej to jest rehabilitacja podstawowa. Żeby odnaleźć się w społeczeństwie, to pierwszy kierunek to jest rehabilitacja podstawowa.
Co to jest?
To jest, polega na tym, że, bo jeżeli tak, straci się wzrok, to proste czynności życia codziennego są problemem. To znaczy tak, posiłek,
przygotowanie
posiłku, na przykład czy obranie ziemniaka, no to jest dla widzącej osoby to jest prosta sprawa, ale dla niewidomej, no ale to też można wszystko wyćwiczyć, się nauczyć, czy przyszycie guzika, tak, to się tak nazywa czynności dnia codziennego, czy nauka Braille'a, to są podstawy, żeby osoba niewidoma była na bieżąco z informacjami.
Pani prezes, dlaczego tak się dzieje, że z jakich względów osoby niepełnosprawne, bo czasami jest tak, że to pracodawca rzeczywiście nie chce zatrudnić osoby niewidomej i słabowidzącej, natomiast jest jeszcze ta druga strona medalu, w której to osoby niewidome zasłaniają się jakby swoją wadą. Stanowi to takiego swego rodzaju wytłumaczenie, usprawiedliwienie, ja nie pójdę do pracy, bo ja i tak tego zatrudnienia nie dostanę, ja jestem osobą niewidomą. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest jakiś lęk, obawa, strach przed tym, co nie znamy?
Tak, to jest strach, obawa i brakuje wiary w człowieku, że osoba zdrowa to potrafi to, a ja już jestem
do niczego,
że ja tego nie zobaczę, czyli ja żadnej pracy nie wykonam. Jeszcze jedna sprawa, którą bym chciała poruszyć, to żeby osoby w rodzinie czy najbliżsi nie wyręczały osoby niewidome, żeby to polega nie na wyręczaniu, tylko polega na pomocy osobie niewidomej, żeby pomagać osobie niewidomej, a nie wyręczać.
Powiedzmy o tym, kim są osoby, które należą do Polskiego Związku Niewidomych. Jakie zawody wykonują? Wymień mi kilka.
Przede wszystkim tutaj, może no, tu skupię się w naszym kole, to przede wszystkim to są masażyści. Masażyści, informatycy. Sporo osób pracuje w rolnictwie.
Nie ma mi dużo osób młodych, takich do 40 lat. Kilka osób
które nie
jest,
pracują.
Które nie pracują.
I szukają pracy.
I szukają
są
pracy.
W urzędzie pracy, no i nie ma żadnych ofert pracy dla takich osób.
Dla takich osób i jest ciężko, bo na przykład mamy taką jedną młodą dziewczynkę, to 500 i coś złotych ma renty. No trudno jest jej
przeżyć.
Przeżyć. Żeby nie rodzice, to właściwie nie utrzymałaby się sama.
Pani również są osobami, które mają problemy ze wzrokiem.
Tak.
Czy są to wady wrodzone, czy też nabyte?
Ja mam wrodzoną wadę. Także to dla mnie to może jest też lżej z tego tytułu, że ta wada postępuje stopniowo od dzieciństwa. O, jeszcze dodam może tak, że osoby słabowidzące, które mają drugą grupę, czyli stopień umiarkowany, nie wiedzą o tym, że jeżeli nabyły niepełnosprawność w dzieciństwie, należy się dodatek pielęgnacyjny. To żeby nie mylić z zasiłkiem pielęgnacyjnym, bo on, ten dodatek jest troszeczkę mniejszy, ale i można się o to ubiegać i to wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pani jako osoby słabowidzące, chciałabym, żebyście pani powiedziały, jak wyglądała wasza droga zawodowa. Czy spotykałyście się z jakąś niechęcią, z jakąś dyskryminacją, nazwijmy to po imieniu, ze strony pracodawców? Czy jednak wszystko poszło gładko, bez problemu?
Nie, ja to bardzo wcześnie poszłam. Byłam jeszcze w sile wieku na rentę, no ale nie miałam problemów. Zaczęła mi się siatkówka odklejać. No i w tej chwili to mam drugą grupę z oczu, pierwszą ze stanu ogólnego. No, także nie miałam w pracy żadnych kłopotów. Wszystko było jak najbardziej.
Pani prezes?
Ja skończyłam szkołę ogólną dostępną dla młodzieży i pracowałam tak samo. No, nie potrzebowałam żadnych powiększalników, tak jak teraz już muszę bardziej korzystać z tego. I pracowałam dopiero 10 lat temu, tak, wzrok pogorszył się. No w sumie już chodziłam w szkole podstawowej w okularach, ale to stopniowo ten wzrok tak się pogarszał, że no teraz muszę troszeczkę sobie pomagać tymi wynalazkami technicznymi, skorzystać z nich.
Skoro są, trzeba korzystać.
Tak.
Jak by pani zachęciły osoby niewidome, słabowidzące do aktywności zawodowej? Dlaczego warto wyjść z domu?
Dlaczego warto? Do naszego związku mamy dwa razy w tygodniu spotkanie takie.
W jakie dni, w jakiej godzinie?
W poniedziałek od 8 do 13 i w czwartek. I mamy bardzo dużo odwiedzających. Chętnie do nas przychodzą nasi.
I właśnie w trakcie tych spotkań mają miejsce te rozmowy, które
możecie się spotkać przy herbatce.
Przy herbatce każdy jest poczęstowany, każdy jest przyjęty, różne. Jeżeli mamy problemy, to ze wszystkimi idziemy do pani prezes.
Możemy pokierować właśnie.
Pani prezes
firmy.
Wszystko kieruje, pity nam wypełnia. O, to jest ważne.
Chciałabym, aby pani przypomniała, gdzie mieści się zarząd terenowy.
Och, mamy bardzo malutkie pomieszczenie.
Mamy małe, ale jest przytulnie, przyjemnie.
I gdzie się znajduje?
Mieścimy się na Armii Krajowej 2. A właśnie jeszcze odnośnie sponsorów bym chciała poprosić, jeżeli jakaś firma nie jest obojętna na nasze problemy, na nasze schorzenia i chce pomóc,
wspomóc działalność,
to bardzo bym prosiła. Bo organizujemy w miarę oczywiście potrzeb podopiecznych, czy wycieczkę gdzieś tam kulturalnie, miejsca turystyczne, czy
opłatek robimy,
czy organizujemy pielgrzymki, czy piknik, no w miarę potrzeb zorganizujemy.
I jakie plany ma na przyszłość oddział Polskiego Związku Niewidomych, oddział w Ciechanowie?
Jakie plany? Na tą chwilę to chciałam powiedzieć, że Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza z Warszawy, ulica Karmelicka, chce przyjechać do nas we wrześniu i zorganizować dobór sprzętu okulistycznego. Polega to na tym, że okulista też dojedzie i będzie na podstawie danych skorzeń dobór lub monokularów, czy jakichś lup elektronicznych. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to bardzo bym prosiła, żeby się zgłosił do koła i będziemy w kontakcie, ustalimy termin tego spotkania. To jest jedna sprawa. Na pierwszy, no i w miesiącu lipcu, albo na koniec, na początku sierpnia, z dofinansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie chcemy udać się do bliskiej okolicy, do Pułtuska, żeby mimo, że ktoś tam mieszka z podopiecznych bliskiej odległości, to nie zna domu Polonii, także troszeczkę pod kątem historycznym, kulturalnym i odwiedzenie świątyni. Także dzięki właśnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie możemy skorzystać
realizować
z takiej...
swoje marzenia, tak, między tak, innymi.
Tak. A to dla nas jest dużo. I dla wszystkich. Bardzo, bardzo lubią nasi członkowie gdzieś wyjeżdżać.
I tym miłym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, moim i Państwa gościem była pani Barbara Wojciechowska oraz pani Eugenia Kaufman. Oczywiście obie panie z Polskiego Związku Niewidomych, zarząd koła terenowego w Ciechanowie. Ja tylko przypomnę, że kolejny program pod hasłem Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie już 16 lipca o godzinie 13:15. Tym razem gościem radia będzie pan Jacek Maliszewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, oddział w Ciechanowie. Dziękuję panią bardzo.
Dziękujemy bardzo.